Witam was wszystkich bardzo serdecznie i w ogóle się nie dziwię, że nie chcecie wracać. Nie dziwię się, bo sam byłem młody, bo byłem w waszym wieku i to piękne słońce, oby nie ostatnie w tym roku, jak najczęściej nam towarzyszyło. Bardzo wam dziękuję za tak liczne przybycie, za to, że jesteście dzisiaj tutaj razem ze swoimi nauczycielami, katechetami. Jestem tutaj drugi raz już zaproszony przez siostrę Maksymilianę, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj, gdzie nie powiem nic oryginalnego, gdzie zawsze czujemy się u siebie wyjątkowo, przed tronem Matki. Rodzą się wspomnienia, bo pamiętam chociażby z filmu, że tutaj przed wejściem do tej auli stał zaparkowany samochód, przy którym była odgrywana jedna ze scen w filmie Popiełuszko, wolność jest w nas, gdzie siostry zapraszały na spotkanie do, jeden z księży zapraszał mnie na spotkanie do Bydgoszczy. Zapisywałem wtedy 19 października. To prawie za miesiąc. Kolejna rocznica, ale ksiądz Jerzy w jakiś sposób nie daje o sobie zapomnieć. Takoś się złożyło, że przestałem do niego mówić ksiądz Jerzy, a mówię do niego po imieniu. Mówię do niego Jurku, bo myślę, że jest nam bardzo bliski, mi i każdemu z was. Tak jak mówimy do naszego starszego brata, do Jezusa po imieniu, do naszej matki mówimy po imieniu, mówimy jak dziecko, mamo, mówimy do ojca, nawet gdybyśmy go nie mieli, tego ziemskiego, mówimy do ojca, tato, bo każdy z nas ma ojca, bo tam w niebie jesteśmy u siebie, tam jest nasz dom, tam zawsze jesteśmy u siebie. Jakiekolwiek będą twoje drogi, gdziekolwiek pójdziesz, gdziekolwiek pośle cię Pan Bóg, tego nigdy nie zapomnij, że masz dom, że masz matkę i masz ojca. Nigdy tego nie zapomnij. Nie tylko tego ziemskiego, ale nawet gdyby ich zabrakło, Bóg nigdy się ciebie nie wyprze. Zawsze będzie cię szukał w naszym bracie, Jezusie Chrystusie, który będzie wychodził na twoje spotkanie. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiej rzeczy, której byś w życiu nie dokonał, nie zrobił, którego Bóg by ci nie wybaczył, bo tak strasznie ciebie kocha, że za ciebie umarł. Nigdy tego nie zapomnij. Nawet jeśli kiedyś w przyszłości będziesz walczył z tym Kościołem. Nigdy tego nie zapomnij. Różnie bywa w życiu człowieka. Nie ma takiego grzechu, którego by ci On nie wybaczył. Przynaglony tymi świadectwami, jestem przynaglony do tego, żeby dawać świadectwie o kapłaństwie, chociaż nie jestem kapłanem. Dawać świadectwo o tych osobach konsekrowanych, którzy oddali swoje życie, którzy poszli za swoim mistrzem do końca, których imiona są zapisane w niebie, którzy oddali wam całe swoje życie, całą swoją prywatność. Jesteśmy tak strasznie przyzwyczajeni do tego, że często ich telefony są w naszych komórkach, że możemy do nich zadzwonić, że są na wyciągnięcie dłoni. Ale powtarzam to na każdym spotkaniu, oby nigdy w naszym kraju nie zabrakło tego niebieskiego chleba. Dla naszych dzieci, ani dla dzieci naszych dzieci, oby nigdy go nie zabrakło, oby nigdy nie zabrakło rąk, które będą dawały ten niebieski pokarm. Przyzwyczailiśmy się. Ale nigdy nie zapomnę świadectwa świętego proboszcza z Ars, który raz na kilka miesięcy szedł do jakiejś opuszczonej stodoły, żeby raz na kilka miesięcy po cichu przyjąć komunię świętą. Oby nigdy nie spotkało to nas. Oby nigdy nie spotkało to naszych dzieci, ani dzieci naszych dzieci. Moja babcia mówiła, że przed kapłaństwem się klęka. Nie przed człowiekiem. Przed tym darem, który jest tobie dany. Większość z was założy rodziny. Już dzisiaj, teraz, w tym momencie, tu, gdzie siedzisz, możesz zacząć się modlić o swojego przyszłego męża, żonę, o swoje powołanie. Być może on gdzieś już jest. Być może cierpi. Być może jest w twojej szkole, a być może w niej nie jest. Być może ty dla niego będziesz świadectwem. Nie wiesz, już dziś możesz się modlić u tronu matki. Możesz prosić za niego. Mamo, daj mi męża, daj mi żonę według Bożego serca. I tak jak w każdej prawdziwej miłości, będziesz wiedział, że to jest to. Nie zmarnuj tego czasu. Masz go bardzo mało. Ten czas teraz jest też czasem do tego, aby go nie marnować, aby już teraz się modlić. Już teraz, nawet słuchając tych konferencji, możesz się modlić. Miałem 11 lat, kiedy w październiku 1984 roku do mojego rodzinnego miasta w Białymstoku przywieziono zwłoki księdza Jerzego. Od tygodnia w dzienniku telewizyjnym moi rodzice, ja również, nie do końca to rozumiejąc, czekaliśmy na informację, że się znajdzie. Tutaj, w kaplicy obrazu Jasnogórskiego, każdego dnia podczas apelu były zanoszone modlitwy o to, aby ksiądz Jerzy się odnalazł. Papież o to bardzo prosił, Jan Paweł II. Odnalazł się. Chociaż w taki sposób, który sprawił, że Polska stanęła. Że ludzie zaczęli płakać. Ale odnalazł się w jakiś przedziwny, dziś po latach myślę, mistyczny sposób. Taka była wola Pana. Triumf tych, którzy zadali mu śmierć, okazał się ich klęską. Krew męczenników jest zasiewem nowych świętych. Ten prosty kapłan, pochodzący z małej wsi na Podlasiu, zapragnął być księdzem. W swoim podaniu, które złożył do seminarium warszawskiego, napisał: proszę mnie o przyjęcie do seminarium, gdyż czuję pociąg do tego zawodu. To bardzo mówi o jego prostocie i gorliwości, gdyż czuje pociąg do tego zawodu. Chciał być księdzem. I tylko księdzem. Nie był święty. Miał momenty, że na jednej ze swoich parafii, pierwszej, potrafił nie pożegnać się ze swoim księdzem proboszczem, rzucić mu klucze. Świętość jest łaską. Jest darem. Jest pytaniem. Tak jak czasami w kaplicy Sekstyńskiej zawsze tak jest, kiedy następuje wybór papieża. Czy przyjmujesz? Czy przyjmujesz krzyż? Bo nie chwałę bycia papieżem. Czy przyjmujesz cierpienie? Przyjmuję. Wtedy ten papież może zmienić świat. Wtedy ten kapłan może zmienić świat. Wtedy wy możecie zmienić świat na sali operacyjnej. Na sali rozpraw, gdzie będziecie pracować, w waszych firmach, które założycie. Ale biada wam, powtarzam, biada wam, jeżeli nie będziecie płacić waszym pracownikom na czas. Jeżeli będziecie ich oszukiwać, ani w niedzielę być w kościele. Chrystus przynagla nas do tego, abyśmy zmieniali ten świat. Dzisiaj wy jesteście w stanie go zmienić, jesteście przyszłością, moją przyszłością, przyszłością moich dzieci, mojej rodziny. Wy zmieniacie ten kraj. Nie rozumiałem, mając 11 lat. Nie rozumiałem. Ale wiedziałem, że stało się coś strasznego. Że zostało zabrane życie dla kapłana, którego tak kochali ludzie. Nie ma większego świadectwa dla kapłana, niż wtedy, kiedy ludzie go po prostu kochają. Kochają w nim Chrystusa. Nie ma większego świadectwa, jak ktoś kocha lekarza, prawnika, który zamiast patrzeć, ile jest w kopercie, patrzy na człowieka. O to chodziło Janowi Pawłowi II. O taką Polskę. O taki świat. I będziesz miał dóbr w nadmiarze. Będziesz miał tyle, że nie będziesz mógł policzyć. Ale przede wszystkim najważniejszy jest człowiek. Nigdy nie zapomnę tego dnia beatyfikacji, chociaż siostra dyrektor w szkole mojej córki zapytała mnie, jak się pan, panie Adamie, ma przed beatyfikacją. Ja powiedziałem, że dobrze mam się przed beatyfikacją, właśnie przed beatyfikacją księdza Jerzego. Życzę wszystkim beatyfikacji. Nie zapomnę tego dnia, tej beatyfikacji. Rzadko się zdarza, żeby na beatyfikacji byli obecni rodzice osoby beatyfikowanej, ale w tym wypadku była obecna mama księdza Jerzego, pani Marianna. Ksiądz prałat Malacki, już nieżyjący, jak również mama, która już nie żyje. Nie zapomnę nigdy słów, które zostały powiedziane wtedy. To były czytania, jedno z czytań było o wdowie z Sarepty Sydońskiej, której prorok Eliasz uzdrowił jedynego syna. I ksiądz kardynał powiedział dwa razy: oto dziś syn jest zwracany matce w chwale ołtarza. Oto dziś syn jest zwracany matce w chwale ołtarza. Chcę wam powiedzieć, że historia z Jezusem zawsze kończy się happy endem. Ale nie wiem, czy tu, czy po drugiej stronie życia. Natomiast wiem jedno, że wygracie, jeśli postawicie na Jezusa. Jestem o tym przekonany. Mama księdza Jerzego w ten październikowy dzień, kiedy trzeba było podjąć decyzję, gdzie go pochować, ludzie chcieli, żeby ksiądz Jerzy był pochowany tam, w tej parafii, gdzie służył, w parafii świętego Stanisława. Kiedy przyjedziecie na grób księdza Jerzego, nie zapomnijcie, że stoi dokładnie w tym samym miejscu, w którym stał symboliczny grób Grzesia Przemyka, maturzysty, bestialsko zamordowanego na komisariacie na Starym Mieście w Warszawie, jedynego syna Basi Sadowskiej, poetki. Ksiądz Jerzy przyjaźnił się i był wielką taką pomocą dla wielu ludzi, między innymi właśnie dla pani Barbary. Nie zapomnijcie o tym. Często, kiedy ludzie zachodzili do niego do pokoju, ksiądz Jerzy stał w oknie, patrząc w tym kierunku. Jak staniecie przy grobie księdza Jerzego i się odwrócicie, to w tym właśnie oknie, to są jego okna, okna księdza Jerzego na pierwszym piętrze. Mama księdza Jerzego powiedziała, że na pytanie, no bo ksiądz prymas powiedział, że trzeba się zapytać matki, dlatego że miał się odbyć cichy pogrzeb, tak chciała tego ówczesna władza w Suchowoli, w jego rodzinnej parafii. Mama powiedziała te słowa: skoro oddałam go Kościołowi, to należy do Kościoła. Bardzo trudny był to poród. Trudny. Mama, która nam o tym opowiadała, mówiła, że zaczęła rodzić jeszcze na polu i bardzo się modliła, żeby ksiądz Jerzy się urodził. Powiedziała wtedy, że jeśli się urodzi zdrowy, to chce, żeby był księdzem. I tak się stało. Ksiądz Jerzy miał dwóch jeszcze braci i siostrę, ale miał też siostrzyczkę, która umarła, mając 2 latka chyba. Ten epizod, o którym teraz powiem, opowie o jego kapłaństwie. Ksiądz Jerzy miał taki zwyczaj, że kiedy jedli wspólnie wigilię razem z proboszczem, to potem zostawał sam. Jechał dopiero na następny dzień do okopów albo do ludzi znajomych. Powiedział, że wtedy, w ten wieczór wigilijny, chce być tylko ze swoją siostrzyczką. To mówi o jego kapłaństwie, ale przykład szedł z góry. Ksiądz Jerzy chciał być taki jak kardynałowie, jak kardynał Wyszyński, Karol Wojtyła, ale przede wszystkim on, prymas tysiąclecia. Nigdy nie zapomnę tego dnia, jedynego dnia, który trwał 24 godziny, kiedy ostatnią ekipę, którą wpuszczono tutaj, to była ekipa, która kręciła potop. Następnym filmem był właśnie film o księdzu Jerzym Popiełuszce. Zdjęcia były tak zgrane, że akurat rozpoczynała się kolejna pielgrzymka ludzi pracy i tego dnia właśnie odbywały się te zdjęcia. Można powiedzieć, że to była Góra Tabor. Powiedziano księdzu Jerzemu, że jeżeli zorganizuje tą pielgrzymkę, to na pewno nie będzie żył. Ale ją zorganizował. Zszedł z tej góry przemieniony, z tej jasnej góry. Miesiąc później już nie żył. Mówił często, że jest gotowy na wszystko. Ja, przygotowując się do tej roli, stwierdziłem, że nie był wcale bohaterem, bo muszę wam powiedzieć, że bał się. Bał się tak jak każdy z nas by się bał. Bał się, bo był nawet na lekach uspokajających. Tak bardzo był atakowany, tak bardzo był... Było kilka prób zamachów na księdza Jerzego. Jedna, kolejna udała się. Zrozumiałem, że bohater to nie jest ktoś, kto się nie boi. Bohater się boi. To jest bardzo ludzkie. Ale jedno jest pewne, że bohater nie może zostawić ludzi. Nie możesz odejść od łóżka chorego. Często ci kapłani, zakonnicy, siostry zakonne to byli jedyni ludzie, którzy zostawali przy chorych w tych powstańczych szpitalach podczas powstania warszawskiego. To byli pierwsi, do których strzelali Niemcy, kiedy wchodzili. Ale nie mogli zostawić ludzi. Tak jak ci strażacy, szli do pierwszej czy drugiej wieży World Trade Center i ten zapłakany strażak mówi, tego dnia miałem wolne, ale wszyscy moi koledzy zginęli. Ale powiedział łamiącym się głosem, żaden się nie cofnął. Ratujcie życie drugiego człowieka. Kiedy będziecie uczyć, bądźcie nauczycielami z powołania. Kiedy będziecie leczyć, kiedy będziecie na sali rozpraw, kiedy będziecie prowadzić swoje firmy czy pracować w firmach, bądźcie przede wszystkim ludźmi. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak trudna droga jest przed wami. Jak wiele wyzwań. Jedno jest pewne. Nic was przed tą drogą nie zabezpieczy. Poza jednym. Bogiem. Nic. Nie puszczajcie go nawet na chwilę. Będziecie mieli różne etapy w swoim życiu. Módlcie się nawet aktami strzelistymi, ale nie zostawiajcie go. Gdyby nawet się wszyscy wyśmiewali, jak potem staniemy przed tronem Pana w naszym domu i co powiemy? Musimy obronić to Westerplatte. Musimy tą cząstkę obronić, bo walka nie toczy się o nic innego, nie o pieniądze, nie o sławę i chwałę tego świata. Toczy się o jedną rzecz, bardzo istotną, o waszą duszę. O duszę. Jeżeli oddacie duszę, to znaczy, że już wszystko oddaliście. Kapłaństwo jest święte. Jeżeli dziś na tej sali, może nie teraz, może za kilka miesięcy, lat, kogoś Bóg powoła do kapłaństwa, ale naprawdę powoła i wy naprawdę powiecie tak, to pomimo tego trudu i krzyża jesteście szczęściarzami. Jeżeli tylko odpowiecie na łaskę, Bóg was poprowadzi tam, gdzie nawet się nie spodziewacie. Będziecie pamiętać ten dzień. 17 września. Tu w auli Kordeckiego. Będziecie pamiętać ten dzień. Pytany o taką najtrudniejszą scenę w tym filmie, o księdzu Jerzym. Bez wahania odpowiadam, że była to scena, która poprzedzała jego zatrzymanie. 19 października, Bydgoszcz. Tego dnia gorączkował. Źle się czuł. Miał propozycję, żeby zostać, ale chciał wracać do Warszawy. Dlaczego? Żeby być wiernym odprawienia tej pierwszej Eucharystii o 6:30, bo wiedział, że cały dzień będzie miał obłożony. Był przede wszystkim księdzem. Nie czuł się świętym. Nie czuł się kimś wyjątkowym. Chciał odprawić tą pierwszą Eucharystię. Miał propozycję, że kilka samochodów będzie mu towarzyszyło. Odmówił, jechał ze swoim kierowcą. Został zatrzymany, nie dojechał. Po ludzku, można powiedzieć, przegrał. Wierzył, że kiedy spotka się ze złem twarzą w twarz, to jego zawołanie, zło dobrem zwycięża i wygra. Nie. Brutalność, z jaką w niego uderzono, jest przerażająca. Miałem okazję oglądać zdjęcia z sekcji zwłok wykonanych wtedy. Lekarz, który robił sekcję zwłok w Białymstoku, powiedział, że widział wiele jam brzusznych ludzi po wypadkach, ale tak poodbijanych narządów wewnętrznych nie widział u nikogo, nigdy. Brutalność, z jaką uderzono w tego kapłana, jest przerażająca. Miał oderwane płatki uszu. Nie mogłem tych zdjęć oglądać. I lepiej, żebyście wy też ich nie widzieli. Krew męczenników jest posiewem i zaczynem. Krwi zwycięzców przyszłych. Wracając do tej najtrudniejszej sceny, mówię, że jest to scena, kiedy ksiądz Jerzy odprawiał ostatnią Eucharystię, to znaczy miał wygłosić tylko i wyłącznie rozważanie różańcowe, nie mówił kazania. Wtedy padły te ostatnie jego słowa. Módlmy się, Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy odwetu i nienawiści. Biedny jest dom. Biedny jest nasz dom tak podzielony. Biedny jest nasz dom. Już się nie liczy, kto w kogo rzuca kamieniem. Potrzeba nam dzisiaj bardzo jedności, zrozumienia. Potrzeba nam ludzi, pojednania. Chrystus mówi w Ewangelii, dom wewnętrznie skłócony się nie ostanie. Polska, kiedy była zjednoczona, na przykład w roku 20, wszystko jedno, lewica, prawica, to była potęga. Nikt nas nie zatrzymał. Katolicy, prawosławni, procesje po całej Warszawie, ludzie na kolanach, młodzi, nikt nas nie zatrzymał. Byliśmy mocarzami. 20 lat później, rozbici we wrześniu 39, zapłaciliśmy cenę bodajże chyba największą ze wszystkich krajów w dziejach II wojny światowej. Nie został kamień na kamieniu. Może pomodlimy się chwilę, dobrze? Nie obrazicie się.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek raczę zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Dziękuję bardzo. Pytane o tą najtrudniejszą scenę, odpowiadam bez wahania, że właśnie była to scena, która poprzedzała, czyli Bydgoszcz, Kościół Braci Męczenników. Przyjechaliśmy tam z całą ekipą, mieliśmy przygotowane szaty liturgiczne, to był październik, piątek, tajemnice bolesne. Mieliśmy przygotowane te szaty liturgiczne, ten sam wzór, krój, ale ówczesny proboszcz, już nie żyjący tej parafii, powiedział, że absolutnie się nie zgadza. Że absolutnie się nie zgadza, abym założył te szaty. Poszedł do kaplicy pamięci, która była obok, wyjął oryginalne szaty liturgiczne księdza Jerzego, w których odprawił tą ostatnią Eucharystię i powiedział, bardzo bym prosił, żeby Pan zagrał tą scenę w tych szatach. Przyznam się, że słowo zagrać jest tutaj nie na miejscu. Te szaty liturgiczne znalazły się tam, w tej kaplicy, w ten sposób, że zaraz po Eucharystii ksiądz Jerzy poszedł na plebanie, na krótką kolację. Został zamknięty kościół, siostra zakrystianka zostawiła wszystko, kiedy wróciła rano i próbowała te szaty chować. Był już pierwszy komunikat, że ksiądz Jerzy został uprowadzony. Od tamtej pory nikt ich nie miał na sobie. Zapytałem się naszego konsultanta do spraw liturgicznych, księdza Cezarego Sumniewskiego, co mam robić. powiedział: wkładaj. Przede mną była modlitwa, którą kapłan odmawia, wkładając poszczególne części stroju liturgicznego. Zrobiłem to. Ucałowałem stółę, potem na końcu założyłem ornat. Wcześniej tyle razy, przez tyle lat byłem ministrantem w parafii świętego Rocha w Białymstoku. Był taki okres, że było nas 700. 700 ministrantów w 40-tysięcznej parafii. Kiedy wychodziliśmy na Boże Ciało, szliśmy całą długością ulicy, która łączy dwa kościoły w Białymstoku, ulicą Lipową. Dzisiaj w mojej parafii nie ma żadnego ministranta. Żadnego. Są Eucharystie, na których nie ma ani jednego. Tyle razy pomagaliśmy kapłanom ubierać się do Eucharystii. Ale nigdy bym nie przypuszczał, że ksiądz każdego dnia wychodzi na Golgotę. Jest pierwszym. Często wstaje jeszcze o świcie, kiedy wy śpicie, żeby odprawić pierwszą Eucharystię. Modli się za swój lud. Jest pierwszym. Jest pierwszym, który zwraca się w kierunku wschodzącego słońca. Jest pierwszym, który otwiera usta. Który wita Chrystusa, Boga. Jest pierwszym. Nigdy o tym nie zapomnijcie. Kapłaństwo jest święte. Cokolwiek by wam mówiono, módlcie się za swoich kapłanów. Módlcie się za swój Kościół. Pytany często, czy Pan nie boi się o Kościół. Powiedziałem, że nigdy się o Kościół nie boję. Kościół jest w najlepszych rękach, w jakich może być, w rękach Boga, ale boję się o ludzi. Bardzo się boję o współczesnego człowieka. XX wiek pokazał, że człowiek jest stworzony do rzeczy tak okropnych, tak potwornych, że nikomu by się nawet o tym nie śniło. Że człowiek jest zdolny do zadania takiego bólu drugiemu człowiekowi tylko dlatego, że jest innego wyznania, innego koloru skóry. To jest tak przerażające. Ksiądz Wyszyński, ksiądz kardynał Wyszyński powiedział, i pomyślałem sobie, kiedy przygotowywałem się do tej roli, że te słowa, że musiał je słyszeć ksiądz Jerzy. To było jedno z ostatnich słów przed śmiercią księdza kardynała, wygłoszone do alumnów w Gnieźnie. Rozważał taki fragment Pisma Świętego, kiedy matka synów Zebedeusza prosiła, aby jej synowie mogli być po prawej i lewej stronie w jego królestwie. Ale na końcu ksiądz kardynał powiedział takie słowa: chłopcy, idziemy do Jerozolimy. Choćby was odrzucono, choćby was opluto, choćby wam wbijano w tonsury gwoździe, choćby was nawet ukrzyżowano. Pamiętajcie, chłopcy, pamiętajcie, trzeciego dnia zmartwychwstanę. Kapłaństwo jest święte. To jest dar złożony w gliniane naczynie. To jest tylko człowiek. I aż człowiek. Dzięki łasce Boga. Popatrzcie dzisiaj inaczej na waszych katechetów. Może jesteście już nimi znudzeni. Może nie mówią nic nowego. Sam byłem w waszym wieku. Wiem, jak jest. Znam wasze serce. Serce niepokorne. Serce, które chce się zbuntować. Serce, które chce znaleźć odpowiedź na wszystkie. Serce, które chce tak naprawdę być kochane. Serce, które szuka miłości, spełnienia, szczęścia. To jest młodość. O tym wszystkim mówił papież, bo też był młody. Nie sprzedaję wam jakiegoś super produktu. Nie reklamuję super produktu. Nie mówię wam, kupcie, a będziecie mieli wszystko. Nie. Mówię coś autentycznego, coś, czego sam doświadczam każdego dnia. Wybierzcie Boga. na każdy wasz dzień. Popatrzcie dzisiaj inaczej na waszych katechetów, kapłanów, na siostry zakonne. Popatrzcie na nich inaczej. Podziękujcie im. Bo nikt im ostatnio nie dziękuje. W dzienniczku siostry Faustyny jest napisane, że w ostatnim czasie najbardziej zostanie uderzono kapłaństwo, zaatakowane i rodzina. Nie wiem, czy to jest ten ostatni czas. Dla chrześcijan zawsze jest ostatni czas. Zawsze czekamy na jego przyjście. Ale są te słowa w dzienniczku siostry Faustyny. Przyznam się szczerze, że kiedy istniał PRL, nie było takiego ataku na kapłanów. Może był inaczej, ale to, co dzisiaj się dzieje, nawet mnie czasami przeraża. Pamiętajcie, trzeciego dnia zmartwychwstanę. Kończąc moje wystąpienie, życzę wam, każdemu z was i każdej z was, żebyśmy się wszyscy spotkali w domu Ojca. Tam, gdzie jesteśmy zawsze u Niego. Zawsze masz dom, nawet jeśli wyrzucono by cię z twojego rodzinnego, zawsze masz dom. Zawsze. Zawsze tam jesteś u siebie. Wszyscy tam na ciebie czekają. Już są stoły zastawione. Za chwilę zacznie się uczta. Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali Alleluja. Niech ta nadzieja was nigdy nie opuszcza. Chrześcijanin to jest zwycięzca. Nawet na krzyżu. Przepraszam, ale musiałem to powiedzieć. Wszystkiego dobrego, kochani młodzi przyjaciele. Zmieniajcie ten świat. Mocą Boga. Amen.